Gość dnia w Radiu Rodzina.
Drodzy Państwo, spotykamy się w ramach kolejnej audycji Gość Dnia Radia Rodzina. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Adrian Jarzębowski. Łączymy się myślami już z dniem 13 października. To Dzień Dawcy Szpiku. No i właśnie myślę, że to już gdzieś tam zdradza tematykę naszej rozmowy. Ale w pierwszej kolejności chciałabym mojego gościa przywitać. Witamy serdecznie.
Dzień dobry.
Myślę, że zaczniemy od tego, co czułeś w momencie, w którym zadzwonili do ciebie z fundacji DKMS.
Na pewno czułem bardzo dużą taką ekscytację. Dla mnie to było coś na pewno nowego. Do bazy potencjalnych dawców szpiku zapisałem się w roku 2015 podczas jednej z akcji, która odbywała się wtedy na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym. To była akcja, która nazywała się Dwa wymazy i do bazy. Studenci chętni mogli się w takiej bazie zarejestrować, a tak naprawdę już rok później dostałem telefon, więc dla mnie to było bardzo takie dziwne i ciekawe przeżycie, z tego względu, że pamiętam tamten okres, w którym wtedy leciałem do kolegi na urodziny do Niemiec, w sensie w Niemczech miał urodziny. Lecieliśmy do Maastricht, które znajduje się w Holandii. Chwilę przed odprawą tak naprawdę dostałem telefon. Pamiętam, że byłem bardzo zdziwiony, że DKMS do mnie dzwoni. Byłem pewny, że są jakieś po prostu błędy w bazie, że pomyliłem się w czymkolwiek podczas rejestracji. No i się okazało, że dostałem pytanie, czy podtrzymujesz chęć pomocy. I to było dla mnie takie niesamowite przeżycie, że do mnie ktoś już zadzwonił, że ja mogę już komuś realnie pomóc. No i powiedziałem, że oczywiście podtrzymuję chęć pomocy, tylko potrzebuję kilkunastu minut, żeby dosłownie wypakować się z samochodu, przejść z parkingu na lotnisko, odprawić się i żebym miał tą chwilę, żeby móc porozmawiać. No i wtedy oczywiście koordynator DKMS do mnie zadzwonił. To trwało, ta rozmowa może z 20-25 minut. Zadawałem mnóstwo pytań, jak to będzie wyglądało, gdzie powinienem się znaleźć, czy gdzieś powinienem wyjeżdżać, czy powinienem udać się do jakiejś kliniki. Oczywiście wszystkie te informacje zostały mi przekazane. Koordynator DKMS mi to wszystko powiedział. No i tak naprawdę to był ten okres oczekiwania pomiędzy tym telefonem, a udaniem się czy wyjazdem właśnie na te badania, takie pierwsze wstępne badania.
No właśnie, bo był ten telefon, a co działo się później? Jak wyglądały te wszystkie procedury?
Jeżeli chodzi o procedury, to one wyglądają mniej więcej zawsze tak samo, choć jak nawet wczoraj jeszcze czytałem, zazwyczaj są jeszcze robione badania wstępne, w sensie takie w miejscu, w którym mieszkamy, a nie wyjeżdża się jakby nigdzie poza rejon swojego zamieszkania. U mnie to wyglądało w taki sposób, że na 2 albo 3 tygodnie później dostałem termin zgłoszenia się do kliniki. Były to badania wstępne, takie już mógłbym powiedzieć, nawet nie chodzi o zgodność tkankową, tylko takie badania, które mogłyby mnie już zakwalifikować jako tego faktycznego dawcę właśnie tych komórek macierzystych. I dla mnie to też było dość ciekawe, w sensie, że ta procedura była bardzo szybka. Jakby domyśliłem się, że musi to być bardzo poważny stan, w sensie, że pacjent musi być w bardzo poważnym już stanie, czy w bardzo poważnym jakby stadium zaawansowania tej choroby. No i pojechałem. Tam akurat zostałem skierowany do Warszawy. Takich jednostek, takich klinik w Polsce jest kilka. Na pewno jest we Wrocławiu, jest w Poznaniu, jest w Krakowie, gdzieś na Górnym Śląsku, prawdopodobnie w Katowicach i jeszcze chyba w Trójmieście. Ja zostałem akurat skierowany do Warszawy, do kliniki, w której przeprowadzone zostały wszystkie badania. Tam też została potwierdzona ta moja zgodność tkankowa. No i zostałem jakby przygotowany do tej całej procedury.
To wróćmy jeszcze na moment może do początku, bo wspomniałeś o tym, że wszystko działo się podczas akcji na naszym Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu, ale jak doszło do tego, że postanowiłeś w ogóle się zarejestrować jako potencjalny dawca szpiku czy komórek macierzystych?
Już wcześniej byłem dawcą krwi, więc jakby dla mnie czymś normalnym było dzielenie się tą pomocą, chęć pomocy. Dla mnie najważniejsze było, że mogłem komuś pomóc. Od samego początku, jak tylko dowiedziałem się o DKMS-ie, to chciałem się w takiej bazie zarejestrować, ale oczywiście miałem jakieś tam wątpliwości, ale właśnie podczas jednej z takich akcji na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym te wszystkie wątpliwości tutaj koordynatorzy mi rozwiali i stwierdziłem, że się zarejestruję. Byłem świadomy, z czym to się, mówiąc bardzo kolokwialnie, je. i postanowiłem się zarejestrować. Sama jakby procedura rejestracji jest bardzo prosta. Bierze się, czy dostajemy taki pakiet rejestracyjny w zależności, czy realizujemy tą rejestrację podczas jakiejś akcji, czy właśnie w sposób bardziej taki zdalny, czyli przez dostajemy taki pakiet pocztą, bierzemy wymaz z własnego policzka, jest to tak naprawdę kilkuminutowa procedura, wypełniamy ankietę i odsyłamy do fundacji. Więc dla mnie to było coś normalne. Oddaję krew, więc też jestem jakby chętny do pomocy. Jeżeli przyjdzie taka potrzeba, to mogę oddać czy komórki macierzyste, czy szpik.
Czyli wyszło zupełnie w sposób taki naturalny. No pozwoliłeś komuś cieszyć się drugim życiem. Jakie to uczucie?
No na pewno jest to niesamowite uczucie. W sensie w sposób taki teoretycznie bezpośredni dzielimy się tym życiem, na przykład dodając krew, ale jednak tutaj już mamy osobę, która no, potrzebuje nas, w sensie my jako bliźniak genetyczny, jako osoba, która jest zgodna z tą drugą osobą, możemy w sposób taki namacalny jakby doświadczyć uratowania czy pomocy drugiej osoby. Więc no jest to na pewno niesamowite przeżycie, tak samo jak niesamowite są te trzy informacje, które dostaje się po samym oddaniu tych komórek macierzystych, czyli informacje o tym, skąd jest pacjent, w jakim jest wieku, no i oczywiście, jakiej jest po prostu płci.
A czy dawca szpiku może spotkać się ze swoim bliźniakiem genetycznym, czy jak to wygląda?
Jeżeli chodzi o całą tą procedurę, mógłbym powiedzieć, spotkania czy kontaktu z pacjentem, wygląda mniej więcej to w taki sposób, że przez tak naprawdę chwilę po oddaniu tych komórek macierzystych czy szpiku dostajemy informacje o tych trzech najważniejszych rzeczach. Później przez 2 lata, w zależności oczywiście od kraju, w którym jest pacjent, bo to są też bardzo różne procedury medyczne w danym kraju. No ja akurat, mój bliźniak genetyczny był, czy jest, bo mam nadzieję, że wszystko u niego dobrze, jest ze Stanów Zjednoczonych wtedy, w tamtym czasie, czyli w roku 2016 miał 61 lat i jest mężczyzną. Więc w tamtym momencie dostałem te trzy informacje. Później po 2 latach otrzymałem informację o tym, że teoretycznie moglibyśmy się spotkać, ale niestety procedury się pozmieniały w tym czasie i no, nie da się jakby zainicjować tego spotkania z osobami, które mieszkają w Stanach Zjednoczonych. Czy się w tym momencie coś zmieniło? Wątpię, bo domyślam się, że jakby te procedury były robione w taki sposób, żeby utrudniać to spotkanie, czy utrudniać jakikolwiek kontakt. Na pewno otrzymałem kilka miesięcy po całym tym moim oddaniu tych komórek macierzystych informacje o tym, jaki jest stan zdrowia i czy osoba, której podarowałem te komórki macierzyste, wraca do siebie.
Mimo wszystko uważam, że właśnie to też chyba jest duża radość, że ta osoba, ten bliźniak genetyczny nie pozostaje anonimowy, że jednak coś, jakieś informacje na jego temat są przekazywane, więc chociaż tyle dobrego. A kto może zostać dawcą szpiku? Czy są jakieś ograniczenia?
Oczywiście są ograniczenia. Na pewno to musi być osoba zdrowa. Na pewno wykluczone są wszystkie osoby, które mają przewlekłe choroby. W sensie tutaj nie będę mówił, jakie to są choroby, bo wszystko można to doczytać na stronie Fundacji DKMS, ale na pewno przewlekłe choroby, więc domyślam się, że osoby, które by chciały zostać nawet takim potencjalnym dawcą, no po prostu powinny czuć się zdrowe i powinny być zdrowe. No i muszą być to osoby między 18 a 55 roku życia. Jeżeli ktoś już jest zarejestrowany i na przykład przekroczy ten 55 rok życia, no to faktycznym dawcą może zostać do 60 roku życia. Później już oczywiście te osoby są po prostu wykreślane z bazy.
Czyli ograniczenia są, zachęcamy wszystkich, którzy może są na takim etapie, że zastanawiają się, czy zostać dawcą komórek macierzystych, czy też nie. No, zachęcamy do tego, żeby z tymi wszystkimi informacjami się zapoznać. My też tą rozmową chcemy gdzieś ten temat wam, drodzy państwo, przybliżyć. Myślę, że jeszcze taką kwestią, o której warto wspomnieć, którą warto poruszyć, jest to, co trzeba wiedzieć przed podjęciem decyzji o wstąpieniu w szeregi potencjalnych dawców szpiku, bo myślę, że to też są bardzo ważne informacje i wytyczne.
Na samym początku trzeba byłoby troszeczkę po prostu o tym poczytać. Na pewno trzeba rozwiać różnego rodzaju stereotypy, czy jakieś tam nieprawdziwe historie, informacje, które krążą dookoła właśnie całej tej procedury. Jeżeli chodzi o pobieranie komórek macierzystych, tak naprawdę w 90% przypadków odbywa się ona z krwi obwodowej, czyli no procedura mniej więcej wygląda w taki sposób, że jesteśmy podłączeni do separatora. Z jednej ręki, mógłbym powiedzieć, z wenflonu mamy tą krew wypompowywaną, ona jest separowana i w drugą rękę tak naprawdę ona, do drugiej ręki ona nam wraca. To wszystko jest oczywiście poprzedzone przyjmowaniem czynnika wzrostu GCSF, który tak naprawdę ma spowodować namnożenie się tych komórek macierzystych w naszym organizmie, ale tak naprawdę jest to procedura, która odbywa się, czy sposób, który odbywa się najczęściej. Drugi jakby sposób pobierania komórek macierzystych, czy tych naszych tkanek, to jest tak naprawdę pobranie szpiku z kości biodrowej. No i to się odbywa w 10% przypadków. Jest to na pewno troszeczkę bardziej inwazyjna procedura, z tego względu, że robiona jest pod znieczuleniem ogólnym, ale ja akurat jakby miałem to szczęście, że oddawałem właśnie z krwi obiegowej, choć tak naprawdę zgodziłem się na jedną i drugą metodę, ale weryfikuję to z tego, co mi wiadomo, już lekarz prowadzący pacjenta i co tak naprawdę jest potrzebne pacjentowi.
Ja jeszcze dopytam, bo tak w międzyczasie przyszło mi do głowy takie pytanie, bo oddałeś te komórki macierzyste, przekazałeś je jeden raz, a czy jest możliwa taka sytuacja, że kolejne przeszczepy też będą brane pod uwagę?
Jest to bardzo możliwe. Nawet jak ja oddawałem moje komórki macierzyste, no to okazało się, że potrzebuje ich pacjent bardzo dużo. U mnie w organizmie po przyjmowaniu tego czynnika wzrostu, przyjmuje się go 4 dni wcześniej przed samym oddaniem komórek macierzystych, wytworzyło się tych komórek dość dużo, ale nie na tyle dużo, żeby mógł oddać w przeciągu jednego dnia. Najczęściej się oddaje jeden dzień. To jest procedura, która trwa około 4, może 5 godzin. No ja akurat usłyszałem taką informację, że niestety oddałem za mało, w sensie może nie za mało, bo to było około tam 5 czy 4,5 milionach jednostek, ale jak powiedziała pielęgniarka, czyli już zdradziła jakiekolwiek informacje, może nie zdradziła, ale jakby była świadoma tego, po prostu z czym to się wiąże. No i uświadomiła mnie, że po prostu może być nasz pacjent albo dużo większy ode mnie, albo być w bardzo zaawansowanym stadium choroby. Dlatego też na drugi dzień poproszony zostałem o jakby przyjście i jeszcze raz oddanie tych komórek macierzystych, więc no tak naprawdę 2 dni spędziłem w klinice. W sumie oddałem około tam 9 czy 10 milionów jednostek, choć teoretycznie wymagał dużo więcej ode mnie pacjent. W sensie może nie wymagał, ale jakby zapotrzebowanie było zdecydowanie większe. Ale zdarza się, rzeczywiście zdarza się tak, że potrzebna jest ta pomoc kilkukrotnie, czy nawet może bardziej dwukrotnie. I wtedy najczęściej w przeciągu najbliższych 2 lat, tak też czytałem, bo jakby tego nie doświadczyłem, że może się okazać, że zadzwoni do nas znowu DKMS i poprosić, czy znowu jesteśmy, czy podtrzymujemy chęć pomocy właśnie tej osobie, ponieważ na przykład może mieć nawrót choroby, albo mogły się one nie przyjąć i tak dalej, i tak dalej. No u mnie na szczęście wszystko się potoczyło po myśli, no mam nadzieję, pacjenta, że on jest zdrowy, że jest osobą, która no wyzdrowiała, albo chociaż jest w stanie funkcjonować w taki normalny, w miarę normalny sposób, bo wiadomo, że nowotwór zawsze zostawia jakiś tam ślad, czy to fizycznie, czy po prostu psychicznie.
To na pewno, ale to, o czym teraz mówisz, to też pokazuje, że nawet jeżeli się zarejestrujemy, to fundacja i tak pyta nas o tę gotowość, więc podjęcie tej decyzji o zarejestrowaniu się jeszcze niekoniecznie musi oznaczać, że będziemy musieli się podjąć tego zadania, więc to też gdzieś taki margines dla nas, że jeżeli nie będziemy czuli się na siłach, no to możemy się wycofać, ale sądzę, że chyba jak już pojawia się ta informacja, taki telefon z fundacji, to trudno jest rozważyć te opcje, żeby jednak się nie zgodzić, jak okazuje się, że gdzieś na świecie jest nasz bliźniak genetyczny. Czy przeszło ci przez myśl, żeby powiedzieć nie?
Nawet przez sekundkę o tym nie pomyślałem. Powiem szczerze, że dużo bardziej zastanawiałem się, czy może bardziej byłem na takim etapie takich głębokich przemyśleń w momencie, kiedy się rejestrowałem. Jakby byłem świadomy tego, że jak już się po prostu zapiszę, to cokolwiek by się nie działo. Nawet jakbym był w jakimś, no przyjmijmy, no mogłem być chory też na cokolwiek. Mogłem być, nie wiem, osobą, która jest na przykład, ma jakąś anemię. Oczywiście wtedy prawdopodobnie byłbym zdyskwalifikowany, ale postanowiłem sobie, że cokolwiek by się nie działo w moim życiu, to po prostu na pewno się zgodzę. I też jakby zachęcam osoby, które chciałyby się zarejestrować, żeby to robić w sposób bardzo świadomy, że w momencie, kiedy się rejestrujemy, kiedy bierzemy ten wymaz z policzka, jesteśmy już po prostu chętni i jakby jesteśmy gotowi do pomocy. Oczywiście różne są sytuacje w życiu. Może się okazać, że na przykład musieliśmy pomóc komuś z rodziny i wtedy na jakiś czas nas to dyskwalifikuje, ale jeżeli ktoś już jest chętny do pomocy, zapisuje się w tej bazie, jest świadomy ryzyka, ale też satysfakcji, która się wiąże właśnie z tą procedurą, czy z tym całym procesem oddawania i jakby cieszenia się z tego, że zostaje się po prostu dawcą przeszczepu, trzeba się po prostu z tym liczyć.
To są takie decyzje właśnie bardzo ważne i nawet jeżeli nie dotyczą bezpośrednio nas, to jednak za naszym pośrednictwem ktoś może dostać drugie życie. To nawet dla nas też może być taka motywacja, nawet jeżeli pojawiają się jakieś lęki, jakieś obawy, bo dużo takich aspektów może gdzieś tam nas dotykać, to może to pozwoli nam się przełamać. Gdzieś tam między wierszami już to padło, ale jeszcze przed zakończeniem naszej rozmowy chciałabym dopytać, jak się zarejestrować, jak to przebiega, czy tylko podczas takich akcji, jak chociażby ta, o której wspominaliśmy, która miała miejsce na naszym wydziale, czy też właśnie w sposób internetowy, jak to przebiega?
Najłatwiej zarejestrować się jest właśnie przez stronę DKMS. Tam możemy sobie zamówić taki pakiet rejestracyjny. On po wypełnieniu bardzo krótkiej ankiety przychodzi do nas po prostu do skrzynki pocztowej. Bierzemy wymaz, wypisujemy takie najbardziej ogólne dane, jakaś tam prosta ankieta medyczna i tak naprawdę jest ten pakiet później odsyłany, czy odsyłamy go właśnie do DKMS-u. Tam jest sprawdzana zgodność i trafiamy do takiej jednej po prostu dużej międzynarodowej bazy, bo też musimy pamiętać o tym, że DKMS jest, działa tutaj u nas w Polsce, i powiedzmy jeszcze w krajach ościennych. Ale jeżeli chodzi o bazy dawców szpiku, to ich jest tak naprawdę bardzo wiele. W sensie jest bardzo wiele fundacji czy placówek, które zajmuje się jakby pozyskiwaniem tych, mógłbym powiedzieć, informacji o potencjalnych dawcach szpiku. Jedną z nich oczywiście jest Fundacja DKMS, ale tak naprawdę wszystkie te wyniki trafiają do jednej bazy, więc bardzo często okazuje się, że na przykład nasz bliźniak genetyczny jest z drugiego końca świata. To nie musi być Polak, nie musi być Europejczyk, nie musi być ktoś ze Stanów Zjednoczonych, to może być osoba z Ameryki Południowej, może to być osoba z Azji, może być to osoba z innych krajów świata. Więc tak naprawdę rejestrując się w DKMS, trafia to do ogólnoświatowej bazy, gdzie mam nadzieję, tych osób potrzebujących będzie jak najmniej, czy jak najmniej osób będzie potrzebowało pomocy, ale jeżeli już ktoś będzie potrzebował tej pomocy, to tak naprawdę jest szansa, że uda się złapać, czy pozyskać tego faktycznego dawcę właśnie od osób niespokrewnionych, bo też trzeba pamiętać, że tylko 25% pacjentów znajduje swojego zgodnego dawcę właśnie w rodzinie, i najczęściej trzeba po prostu tych dawców szukać gdzieś po bazach.
Czyli to też takie wyjątkowe wydarzenie. Myślę, że jedno z takich wydarzeń, które zostanie ci w pamięci do końca życia.
Na pewno. Cały czas o tym myślę i bardzo często przypominam sobie te chwile, które, czy te emocje, których wtedy doświadczałem. Jeżeli jeszcze raz by zadzwonili, ja oczywiście jestem na tak, nawet gdyby to był inny bliźniak genetyczny, nawet nie wiem, czy tak może się zdarzyć. Pewnie się statystycznie coś takiego mogłoby wydarzyć, więc jeżeli by zadzwonili, to ja tak naprawdę już się pakuję i jestem w klinice, więc jak coś, to jestem gotowy. I też jeżeli ktoś miałby jakiekolwiek pytania, nie ma problemu, można do mnie napisać, można do mnie zadzwonić, to nie, bo wątpię, żeby słuchacze mieli mój numer, ale nie ma problemu, można mnie w mediach społecznościowych znaleźć, można do mnie napisać, mogę rozwiać jakieś wątpliwości, bo stereotypów, czy jakichś takich niesprawdzonych, nieprawdziwych informacji, albo jakichś takich fałszywych informacji w internecie jest naprawdę bardzo dużo, a według mnie trzeba jakby szerzyć informacje o DKMS-ie, ale również o oddawaniu krwi, bo to jest naprawdę ważne, żeby pomagać, żeby umożliwiać komuś, mógłbym powiedzieć, takie lepsze, jeżeli to jest oczywiście możliwe, życie po prostu w zdrowiu.
Drodzy Państwo, więc można korzystać z tego, że mamy do czynienia z osobą, która jest dawcą szpiku, dawcą komórek macierzystych. Ta nasza rozmowa już dobiega końca. Za nią serdecznie dziękuję. Przypomnę, że moim i Państwa gościem był Adrian Jarzębowski. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo.
Rozmowę prowadziła Karolina Gaweł, a to wszystko w związku z przypadającym na 13 października Dniem Dawcy Szpiku.
Gość dnia w Radiu Rodzina.